Rozdział 27. Dymisja. Co dalej? Propozycja MSZ. Grudzień 1990, kwiecień 1992. Wynik wyborów prezydenckich przesądził dalszą moją przyszłość. Mazowiecki zadeklarował dymisję rządu. Uznał, że przy tak rażącym braku zaufania nie może rządzić nadal. Rozumiałem tę decyzję, ale na pewno dla Polski byłoby lepiej, gdyby nadal kierował rządem. Transformacja dopiero się zaczynała. Osobiście traktowałem udział w rządzie jako realizację pewnej misji. Zrób co chciałeś, powiedział Mazowiecki, gdy mnie mianował. I to robiłem, ale było oczywiste, że sprawa się nie zakończyła. Być może jednak miał rację, że w nowej sytuacji nie było szans na realizację rozsądnej polityki. Wałęsa na pewno nie współpracowałby z nim, chociażby po to, aby wykazać swoją niezależność. Ale znacznie gorsze było to, że za Wałęsą stali w tym czasie Kaczyńscy, którzy wykazali później, jak bardzo potrafią ludzi skłócać. Gdyby Mazowiecki prowadził rząd nadal, to przecież zrobiliby wszystko, aby go zniszczyć. Deklaracja Mazowieckiego o dymisji rządu zaowocowała kompletną destrukcją gabinetu. Grudzień był makabryczny. Statek tonął i ludzie zaczęli z niego wyskakiwać. Posypały się prośby o dymisję. Mazowiecki ich udzielał wszystkim, którzy o to prosili. Ambroziak był członkiem Rady Ministrów. Odchodził wraz z nią automatycznie. Kołodziejski natychmiast się zwolnił. Sądzę, że nie chciał być zwalniany przez następnego premiera, bo wtedy na pewno upubliczniona by została jego partyjna przeszłość i fakt uzgodnienia jego nominacji z PZPR. Rozmawiałem z Jankiem Królem o tym, jak mamy postąpić. Uważałem, że nie powinniśmy ustępować. Przyszedłem, aby zrobić konkretną rzecz. Zadanie nie zostało zakończone. A to, że zmieniał się rząd, nie zwalniało mnie z obowiązku kontynuowania pracy. Powiedziałem, że chcę zostać, ale jeżeli mnie zwolnią, to będą ponosić odpowiedzialność za niezakończenie reformy. Janek się ze mną zgodził. Nie złożyliśmy prośby o dymisję. W rządzie pozostawał Balcerowicz. On też nie zakończył reformy. Kiedyś, gdy mijaliśmy się na schodach, powiedział, że w nowym rządzie ranga mojego stanowiska zostanie podniesiona. Pełnomocnik będzie sekretarzem stanu, a nie tylko podsekretarzem, jak dotychczas. Ale to już mnie nie dotyczyło. Nie podjąłem żadnych kroków, aby się zbliżyć z nowym premierem. Uważałem, że albo uzna, iż jestem potrzebny, albo mnie zwolni. Nie było sensu o cokolwiek zabiegać, jeśli nie będzie zrozumienia dla konieczności dokończenia reformy. Czekaliśmy więc z Jankiem Królem na dalszy bieg wypadków. Wszystko się rozprzęgło. Czekać musieliśmy długo, bo Wałęsa obejmował swój urząd dopiero w Wigilię. Potem mógł powołać premiera, który tworzył rząd i uzyskiwał aprobatę Sejmu. Wszystko to trwało. Ten czas wykorzystywałem na uporządkowanie spraw i pierwszą próbę podsumowania swojej działalności w ramach rządu. Opracowałem kilka notatek. Jedna była syntetycznym podsumowaniem naszych prac. Druga określała zadania, które zostały do wykonania i podstawowe konflikty, które należało rozwiązać. Uważałem za niezbędne stworzenie stałego organu rządowego odpowiedzialnego za decentralizację kraju i rozwój samorządności. Sugerowałem, aby był to komitet przy Radzie Ministrów, w którym uczestniczyliby przedstawiciele najważniejszych resortów i który by kształtował politykę rządu w tym zakresie. Uważałem ponadto za konieczne stworzenie lokalnych komisji w celu rozwiązywania miejscowych konfliktów, które ciągle wybuchały. Proponowałem wreszcie podjęcie prac nad stworzeniem całościowej koncepcji finansów lokalnych. napisałem notatkę dla premiera Mazowieckiego na temat niewykorzystania w jego kampanii faktu przeprowadzenia reformy gminnej. Nastąpił przecież pierwszy istotny krok w decentralizowaniu państwa i jego transformacji. Nie wykorzystano szerokiego środowiska aktywistów lokalnych, które powinno być naturalnym sprzymierzeńcem rządu, ponieważ dzięki niemu zaistniało. Ale to były trochę nierealistyczne oczekiwania. Jeśli aparat rządu do tej pory nic o reformie nie mówił, nie chwalił się nią, lecz raczej przeciwnie, wygaszał zainteresowanie nią, to trudno byłoby nagle zupełnie przestawić kierunek propagandy. Nie tylko my czekaliśmy. Nikt nie wiedział, co będzie w przyszłości. Utkwiło mi w pamięci spotkanie u Witka Trzeciakowskiego. On był ministrem bez teki i zajmował się sprawami pomocy zagranicznej. Przez cały rok nie zainteresował się pomocą dla samorządów. Dopiero teraz zaprosił mnie na spotkanie i zapowiedział, że będziemy się regularnie spotykać, a następne spotkanie będzie za kilka tygodni. Słuchałem i zastanawiałem się, o czym on mówi. Przecież za kilka tygodni żadnego z nas już w tym gmachu nie będzie. I rzeczywiście nie było. Przed świętami Mazowiecki zaprosił wszystkich ministrów na świąteczną kolację do rządowego hotelu na Parkowej. Było tam zaproszonych jedynie kilka osób, nie będących konstytucyjnymi ministrami, co stanowiło wyróżnienie, ale była to kolacja pożegnalna i dość smutna. Na pamiątkę każdy wziął menu, na którym podpisali się wszyscy obecni. W styczniu na premiera desygnowany został Jan Krzysztof Bielecki z nic nieznaczącej partii liberałów gdańskich. Stało się jasne, że będę odwołany. Któregoś dnia w gazecie ukazała się notatka, że moim następcą ma zostać Maciej Zalewski, bliski współpracownik Kaczyńskich. Jakież było moje zdziwienie, gdy kilka godzin później Zalewski zjawił się u mnie w biurze. Jak pan słyszał, na pewno mam objąć po panu stanowisko. Może mi pan wytłumaczy, jakie są pana zadania? Oświadczył po wejściu do gabinetu. Nie poprosiłem, by usiadł. Zimno oświadczyłem, że notatki w prasie nie są dokumentami i mało mnie interesują. Jak otrzyma nominację, to oczywiście mu stanowisko przekażę. Ale najpierw proszę mi okazać decyzję premiera. Wyszedł jak zmyty. To była wyjątkowa bezczelność. Nominacji nie dostał. Ciąg upokorzeń dopiero się zaczynał. W połowie stycznia był zaplanowany zjazd moich delegatów w Poznaniu. Pojechałem tam samochodem z nowym szefem Urzędu Rady Ministrów, Żabińskim, i nowym sekretarzem stanu odpowiedzialnym za sprawy administracji, Stankiewiczem. Paskudna podróż. Obaj panowie ostentacyjnie mnie ignorowali, rozmawiali o swoich sprawach ponad moją głową. Spotkanie z delegatami miało dla mnie trudny przebieg. Miałem do nich bardzo emocjonalny stosunek. To byli moi partnerzy, których wybraliśmy z Jankiem. Oczekiwałem od nich sympatii i lojalności. Niestety, część z nich była jednoznacznie związana z Solidarnością i Wałęsą i uznała klęskę Mazowieckiego za swój sukces. Oni nadawali ton spotkaniu. Pozostali siedzieli cicho, bo obawiali się o swoją przyszłość. Ilustracją nastroju była wypowiedź delegata z Poznania, że to nie szkodzi, że odchodzi profesor, chodziło o mnie, bo właśnie delegat katowicki dostał profesurę, więc stan profesorów utrzymuje się bez zmian. Kilka dni później Bielecki zaprosił mnie oraz Janka i w obecności Żabińskiego wręczył nam odwołania. Powiedział, że nie oczekuje od nas jakiejkolwiek dalszej pracy. Kierowca może pana dziś odwieźć do domu. Usiłowałem przedstawić, jakie sprawy pozostały do załatwienia. Zupełnie nie rozumiał, o czym mówię, i demonstrował niechęć do zrozumienia czegokolwiek. W oczach absolutna nuda i manifestacyjne dążenie do jak najszybszego zakończenia spotkania. Po powrocie do mego biura Kownacki mi powiedział, że dostał nominację na moje miejsce. Byłem trochę zaskoczony, że wszystko się działo w ukryciu przede mną, chociaż w sumie ucieszyłem się, że stwarza to szansę na kontynuację reformy. Pożegnałem się z pracownikami i pojechałem do domu. Nastąpił trudny dla mnie okres, chyba jeden z najtrudniejszych w moim życiu. Nagle znalazłem się na marginesie. Przeskok był tym gorszy, że poprzedni okres był chyba najbardziej aktywny w moim życiu. Pracowałem po kilkanaście godzin na dobę. Nagle okazało się, że nie mam co robić. Kierowca nie przyjeżdżał, nikt nie dzwonił. Nie miałem nic do załatwienia. I co najgorsze, nikt mnie nie potrzebował. To nie było tak, że Murzyn zrobił swoje i że może odejść. Po prostu nikt nie uważał, że cokolwiek zrobiłem. W tym natłoku spraw i zmian, które się dokonywały, reforma samorządowa przeszła niezauważona. Że naczelnik gminy został zastąpiony przez wójta? Co to za różnica? O tym, że to jest różnica, wiedzieli tylko ludzie w gminach. Świadomość zmian dochodziła do naszych liderów latami, a do niektórych nie dotarła nigdy. Wtedy nikt nie doceniał znaczenia wprowadzonych zmian. Cała uwaga społeczna koncentrowała się na sytuacji gospodarczej i zachodzących zmianach politycznych. Nie miałem więc znikąd potwierdzenia, że to, co robiłem, było naprawdę znaczące dla kraju. Wierzyłem, że tak było, ale własna wiara nie wystarczy. Człowiek potrzebuje potwierdzenia z zewnątrz. To nagłe wyrzucenie na aut spowodowało oczywisty kryzys psychiczny. Rzecz jasna, problemy narastały stopniowo i w różnych okresach występowały z różnym nasileniem. Znalazłem się poza wszelkimi strukturami. Nie tylko zostałem całkowicie odsunięty od wpływu na cokolwiek, ale traktowano mnie jak wroga, którego należy izolować. Czarna owca, z którą nawet rozmawiać jest niebezpiecznie, bo był związany z upadłym rządem. Nowe samorządy rozwijały się. Powstawały ich związki. Rozumiałem dobrze, że działają pod presją swoich własnych trudnych spraw i muszą się na nich koncentrować. A ja im nie mogłem już pomóc, więc nie miałem kontaktu z tworzącymi się nowymi strukturami. Byłem nadal senatorem, ale trudno było włączyć się w prace parlamentarne. Jurek Stępień, któremu przekazałem przewodnictwo Komisji Samorządowej, powiedział mi wprost, że nie widzi możliwości oddania mi przewodnictwa, bo by się na to nigdy nie zgodziła partia polityczna, do której on należy. Zresztą nie paliłem się do tego. Para ze mnie uszła. Nie paliłem się w ogóle do prac parlamentarnych. Dyskusje nad legislacją były tak odległe od moich dotychczasowych frontowych działań, że trudno byłoby mi się w nich odnaleźć. Wśród liderów naszego ugrupowania także nie było zainteresowania moją osobą. Nie należałem do niczyjego dworu, a odbudową samorządności jako problemem politycznym nikt się nie interesował. Do Jeleniej Góry jeździłem nadal. To był mój obowiązek. Ale tam sytuacja też się zmieniła. Już nie mieszkałem w reprezentacyjnym pałacyku wojewody. Już mnie mój delegat nie woził po gminach, chociaż bardzo przyzwoicie mi nadal pomagał. Nastąpił też rozłam wśród lokalnej grupy parlamentarzystów. Dotąd nie prowadziłem odrębnego biura senatorskiego, tylko opierałem się na wspólnym biurze z Andrzejem Piesiakiem, znajdującym się w lokalu miejscowej Solidarności. Teraz to pękło. Andrzej zapisał się do liberałów i oczywiście popierał Bieleckiego. Przestałem też być lubiany przez Solidarność. Musiałem się stamtąd wyprowadzić i założyć własne biuro. Ale gdzie? I z kim? A przede wszystkim po co? Co mnie z tym regionem łączyło? Poczułem się tam zupełnie obco. Fundacja rozwijała się dobrze i nie chciałem zbytnio interweniować. Byłoby mi niezręcznie nagle włączyć się do jej prac tylko dlatego, że straciłem stanowisko i stałem się bezrobotny. W dodatku zupełnie straciłem zapał. Obowiązywał wówczas 6-miesięczny okres wymówienia. A więc jakkolwiek nie miałem nic do roboty, to przez 6 miesięcy płacono mi pensję i korzystałem z różnych ministerialnych przywilejów. Miałem więc czas na podjęcie decyzji co do własnej przyszłości. Ale najpierw musiałem sam wiedzieć, czego chcę. Musiałem znaleźć sobie miejsce w życiu publicznym. To nie było łatwe. W dodatku nikt nie wykazywał dobrej woli, aby mi pomóc. Odwrotnie. Ekipa Bieleckiego robiła mi tylko trudności. Jak wspomniałem, jako pełnomocnik zawarłem z kilkoma ośrodkami regionalnymi fundacji kontrakty na szkolenia samorządowe. W ich ramach były pieniądze na zakup pomocniczych urządzeń, takich jak komputery czy rzutniki. Teraz fundacja dostała list z Urzędu Rady Ministrów, aby te wszystkie zakupione przedmioty zapakować i złożyć w magazynie URM, bo szkolenia są już niepotrzebne. Odmówiliśmy, motywując, że właśnie teraz szkolenia są konieczne i ich zakres będzie wzrastał. Udało się sprawę uratować. Moja nowa sytuacja znalazła odbicie na zjeździe założycielskim Unii Demokratycznej. Byłem wcześniej w Radzie ROADU. Wybrano mnie wtedy do niej na wniosek z sali. Żadna z frakcji nie wpisała mnie na swoją listę kandydatów. Ale gdy mnie zgłoszono, uzyskałem dużą liczbę głosów, większą od wielu znanych polityków popieranych przez poszczególne grupy. Teraz sytuacja się zmieniła. Byłem sam. Nikt się jakoś nie garnął do rozmów. Byłem poza układem i nie przedstawiałem żadnej siły politycznej. Zwrócili się do mnie jedynie dwaj młodzi ludzie zaangażowani w sprawy samorządowe. Zaproponowali mi, że dopiszą mnie do listy kandydatów, którą właśnie zestawiają. Odmówiłem. Miałem dość polityki. Odbudowa samorządu wymagała dalszych prac. Nawet pierwszy etap reformy nie został zakończony. Teraz wybijały się dwie niezakończone sprawy. Pierwsza to uporządkowanie finansów lokalnych. Ustawa regulująca je była przygotowywana przez Ministerstwo Finansów. Ani ja, ani moje biuro nie mieliśmy dostępu do informacji finansowych. I nie mogliśmy nawet myśleć o opracowaniu ustawy. Ministerstwo Finansów miało monopol informacyjny. Projekt ustawy został nam udostępniony dopiero pod koniec roku, gdy już nie było czasu na poważną dyskusję. Ustawa musiała wejść w życie przed nowym rokiem budżetowym, a więc w grudniu. Musiałem wszystko przyjąć bez dyskusji. Zresztą w ówczesnych warunkach, gdy rządu już prawie nie było, żadna dyskusja nie miała sensu. Ale to oznaczało, że wprowadzona ustawa jest prowizoryczna i konieczna będzie jej weryfikacja po pierwszym okresie funkcjonowania. Należało więc obserwować jej działanie, zbierać opinie i uwagi. Drugi problem to sprawa komunalizacji mienia. Gminy dopiero teraz mogły się tą sprawą zająć. Pierwsze miesiące zajęło im ukonstytuowanie się i podstawowe decyzje organizacyjne. A sprawy przejęcia majątku były skomplikowane. Wymagało to zrobienia inwentarza administrowanych nieruchomości, a także dokonania przekształceń przejmowanych przedsiębiorstw. W wielu przypadkach musiano je dzielić, albo też tworzyć porozumienia międzygminne, bo niektóre przedsiębiorstwa obsługiwały większe obszary. A poza tym wszystkie przedsiębiorstwa do tej pory były państwowe i działały na podstawie ustawy o tego typu przedsiębiorstwach. Po przejęciu przez gminy przestawały być państwowe, a więc nie mogły działać na podstawie obowiązujących wtedy przepisów. Mój dotychczasowy zespół w Urzędzie Rady Ministrów funkcjonował przez pewien czas z rozpędu. Moje stanowisko objął Piotr Kownacki, ale interesowały go raczej kontakty z nowymi szefami niż ze mną. A ci szefowie uznali mnie za swojego wroga. Było to o tyle niemiłe, że sekretarzem stanu odpowiedzialnym za sprawy administracji został mój dotychczasowy delegat z Torunia, Jacek Stankiewicz, o którego utrzymanie na stanowisku walczyłem kilka miesięcy wcześniej z Mazowieckim, który go chciał odwołać. Ale wdzięczność to uczucie nieznane niektórym ludziom. Zostałem odsunięty od jakichkolwiek dalszych prac związanych z kontynuacją reform. Nawet nieco później, gdy zainicjowano prace koncepcyjne nad dalszymi reformami administracji, w które zostali zaangażowani moi przyjaciele, żadnych propozycji nie otrzymałem. Nowe kierownictwo Urzędu Rady Ministrów wykazało się zupełnym brakiem wiedzy dotyczącej dalszych działań. Kownacki nie bardzo mógł działać w nowych warunkach, także z dużą częścią zespołu przeniósł się po kilku miesiącach wraz z Walerianem Pańką do Najwyższej Izby Kontroli. Jego funkcję przejął Stankiewicz, który nie miał żadnej wiedzy o samorządach, nie mógł więc prowadzić dalej prac nad ich rozwojem. Wkrótce sieć delegatów została rozwiązana, a cały zespół się rozproszył. Zniszczono więc zespół, przerwano realizację reformy, gminy pozostawiono bez niezbędnej opieki. Gminy były nowym tworem. Nie istniała tradycja samorządowa. Nie było zasobu wiedzy na ten temat. Nowi radni i wójtowie nie mieli ani doświadczenia, ani umiejętności. Należało im pomagać, aby sprostali wyzwaniom i aby system rozwijał się we właściwym kierunku. Ale do tego trzeba było dysponować odpowiednią wiedzą i mieć jasną wizję modelu państwa, do którego chciało się dążyć. A tej wiedzy ani wizji nasi następcy nie mieli. Więc gminom pomóc nie potrafili. A może nie chcieli? Nie pomagali gminom, które już istniały, a za to wystąpili z propozycjami znacznie dalej idącymi, do których nikt nie był przygotowany. Lech Marzewski, który przez pewien czas był organizatorem ośrodka fundacji w Gdańsku, ale szybko stał się jednym z liderów Kongresu Liberalno-Demokratycznego, wystąpił z koncepcją utworzenia autonomicznych regionów, które nazwał Polandami, nawiązując do niemieckich landów. Była to koncepcja nierealna i szkodliwa. Nierealna, bo z utworzeniem samorządowych regionów należało poczekać, aż społeczeństwo dojrzeje do nich, widząc sukces gmin i gdy będzie możliwe dokonanie bardzo szerokich zmian, o których już pisaliśmy w protokole z Okrągłego Stołu. Szkodliwość tej propozycji wynikała z nawiązania do modelu niemieckiego. Niemiecki federalizm nie mógł służyć jako wzór dla Polski, która zawsze była krajem unitarnym. W dodatku odwoływanie się do Niemiec w sytuacji, gdy strach przed Niemcami był jeszcze dość powszechny, spowodowało opór społeczny i obawy przed rozpadem państwa. Mam wrażenie, że ta niefortunna propozycja liberałów w poważnym stopniu utrudniła budowę samorządowych powiatów i województw. Teoretycznie mogłem wrócić do Instytutu Nauk Ekonomicznych. Byłem formalnie tylko na bezpłatnym urlopie. Przez całe lata 80. prowadziliśmy tam intensywne badania nad odbudową samorządu, które umożliwiły reformę. Profesor Pajestka będący dyrektorem i twórcą Instytutu, otaczał nasz program opieką, bez której nie moglibyśmy działać. Natomiast jego współpracownicy bardzo nas nie lubili, a wicedyrektor, profesor Mieszczankowski w szczególności, słusznie uważał, że wnioski z naszych badań prowadzą do zmiany ustrojów PRL. I robił mi kłopoty, gdy tylko mógł. Kiedy w 1989 roku połowa zakładu przeszła do administracji rządowej, szybko go zlikwidowano. Jakkolwiek, będąc w rządzie, nie tylko chciałem go utrzymać, ale i rozwinąć jako bezpośrednie wsparcie studialne dla reformy. Ale to nie było po myśli ludzi z PZPR. Nie miałem zatem po co wracać do Instytutu. Dawni opozycjoniści, których przygarnął Pajestka, teraz objęli stanowiska rządowe lub polityczne. Pozostali tylko ci, którzy się nie zabrali, bo albo należeli do PZPR, albo nie mieli kwalifikacji do nowych zadań. Byli więc do nas wrogo nastawieni. W dodatku ja i moja grupa nie byliśmy sensu stricto ekonomistami i zawsze stanowiliśmy trochę ciało obce. Charakterystyczne dla tego sposobu myślenia było sprawozdanie roczne Instytutu. Wydawałoby się, że Instytut powinien być dumny z naszych osiągnięć. Jaki większy sukces może osiągnąć Instytut Badawczy niż to, że na podstawie jego prac zreorganizowano państwo? Ale najwyraźniej chodziło o zatarcie tego śladu. Może profesor Mieszczankowski obawiał się, aby mu jego partia nie postawiła zarzutu, iż do tego dopuścił. Pamięć o naszej działalności w Instytucie zatarto tak dokładnie, że do dzisiaj w publikacjach o osiągnięciach Instytutu nie ma nawet słowa o tym, co robiliśmy. Nie miałem więc do czego wracać. Założyłem swoje biuro przy fundacji i tam usiłowałem pracować. Ale nie bardzo mi szło. Położyłem się w klinice rządowej na kompleksowe badania, na które wzywano mnie zgodnie z obowiązującymi procedurami wielokrotnie. Nigdy nie miałem czasu. Teraz miałem go za dużo. Położyli mnie w jednym z najlepszych pokoi, bo ciągle przysługiwał mi status ministerialny, i zaglądali, gdzie tylko mogli. Znaleźli mi polipy w żołądku. Na szczęście tylko to. W tej klinice, odziedziczonej po PRL, obowiązywały ścisłe reguły. Mogli z niej korzystać tylko uprzywilejowani. Ale i oni byli podzieleni na grupy. Jako minister należałem do tej najwyższej. Przyjmowali mnie specjalnie wyselekcjonowani lekarze w odrębnych gabinetach. Postanowiłem wyreperować swoje zęby. Cała kuracja trwała długo i nagle okazało się, że okres wypowiedzenia się skończył i spadłem w hierarchii na najniższy szczebel. Uprawnienia utrzymałem, ale jako profesor, a to był już inny poziom. Inni lekarze i inne gabinety. Kiedy przyszedłem na kolejną wizytę z opatrunkiem w zębie, recepcjonista bardzo elegancko, ale i stanowczo już mnie nie wpuścił na dotychczasowy korytarz. Plombowania musiał dokonać inny lekarz na innym korytarzu. Kadencja Senatu miała zostać skrócona. Powstało więc pytanie, czy mam kandydować na następną kadencję, czy wracać do badań lub na uniwersytet. Początkowo przygotowywałem się do powtórnego startu w wyborach. Nawet zrobiłem z Wiesią Grocholą wywiad rzekę, aby przedstawić swoje osiągnięcia. Tekst powstał, ale nie został wydany, bo żaden wydawca nie uważał tematyki samorządowej za interesującą. Kogo mogła interesować reforma państwa? Publikowane wówczas masowo książki z wywiadami koncentrowały się na plotkach i rozgrywkach salonowych. Mało z nich można było wyczytać o sprawach rzeczywiście ważnych dla przyszłości państwa. Takie podejście stało się zresztą regułą wśród mediów. O wójcie warto pisać, tylko jeśli go złapią pijanego. A jak zrobi coś ciekawego, to nie jest news. Kluczową sprawą była decyzja, czy naprawdę chcę i powinienem kandydować. Długo nie wiedziałem. Czułem się odpowiedzialny za samorządy, a one potrzebowały opieki. Ale żeby wejść do Senatu, należało być wybranym w Jeleniej Górze. A ja nie czułem się z tym regionem jakoś związany. Udawanie, że będę reprezentować jego mieszkańców, byłoby w moim przekonaniu oszustwem. Interesowała mnie reforma państwa jako całości, a nie rozwój jeleniogórskiego. Gdyby istniała możliwość ubiegania się o mandat w wyborach ogólnopolskich, to zdecydowałbym się prędzej. Ale z Jeleniej Góry? Decydująca okazała się rozmowa z miejscowymi działaczami Solidarności. Bez ich pomocy byłbym bez szans, a oni nie wykazali wielkiej ochoty do wspierania mnie. Sami już widzieli się w parlamencie, a ja im blokowałem miejsce. Oczywiście, gdybym się uparł, to by mnie poparli. Mój autorytet był wystarczający, ale ja nie chciałem się upierać. Może wystartowałbym, gdyby mnie bardzo poprosili, ale na siłę. W maju zapadła więc decyzja, nie startuję. Skoro nikt mnie nie potrzebował w kraju, zdecydowałem się wyjechać. Przyjąłem propozycję MSZ, bo czułem się wypchnięty z kręgu swojego zaangażowania na rzecz samorządu. Propozycja była interesująca. Pozycja ambasadora w Kanadzie. Przekazałem swoją zgodę Iwowi Byczewskiemu, który jako szef kadr MSZ organizował obsadę placówek. Ale minister Krzysztof Skubiszewski oświadczył, że muszę najpierw skończyć swoją kadencję w parlamencie. Moją sugestię, że mogę się zrzec mandatu, zdecydowanie odrzucał. W gruncie rzeczy się z nim zgadzałem, ale nie miałem niczego do roboty w Senacie, więc bez szkody mogłem z niego odejść. Podobno rozmawiał o mojej kandydaturze z premierem, który mnie niedawno wyrzucił. Bielecki nie protestował. Ale na jesieni plany uległy zmianom. Kiedyś, będąc u Iwa w gabinecie, stałem się świadkiem rozmowy o Radzie Europy, do której mieliśmy przystąpić. I natychmiast zgłosiłem swoje zainteresowanie tą placówką. Miałem pewne doświadczenie w pracy w organizacjach międzynarodowych, a zupełnie żadnych w dyplomacji bilateralnej. Musiałbym się wiele uczyć, a to miała być dla mnie jednorazowa przygoda, nie zaś nowy zawód. Z Radą Europy już byłem oswojony. Od początku transformacji współpracowałem z nią dość blisko i zdążyłem się poznać z kilkoma osobami. A z Ferdinandem Albanese, dyrektorem odpowiedzialnym za sprawy władz lokalnych i środowiska, nawet zaprzyjaźnić. Najważniejszym argumentem na rzecz Rady Europy była jej siedziba w Strasburgu. Jak się wyjeżdża na placówkę, to na ogół nie myśli się o powrocie. Tymczasem trzeba, bo kiedyś nastąpi i trzeba będzie znaleźć swoje miejsce w kraju po paroletniej nieobecności. Wyjechać łatwo, ale wracać trudno. Było dla mnie jasne, że moja przyszłość jest związana z samorządnością w Polsce i fundacją. Kluczowym problemem było więc utrzymanie kontaktu z krajem w okresie pobytu za granicą. Kanada jest daleko i wiedziałem, że w ciągu 4 lat normalnej kadencji będę mógł odwiedzić Polskę może raz, a może 2. Natomiast Strasburg jest blisko. Mogłem bywać w kraju często. Okazało się nawet, że częściej niż myślałem. A to dawało szansę, że będę miał łatwiejsze lądowanie. Przedyskutowaliśmy tę sprawę w domu. Zawsze staraliśmy się podejmować decyzje wspólnie. I uznaliśmy, że Strasburg będzie lepszy, chociaż z Ottawy bliżej byłoby do dzieci. Pozostało teraz czekać na zakończenie mojej kadencji parlamentarnej, a później na nominację. W listopadzie kadencja się skończyła. Ostatnia przeszkoda dla członkostwa w Radzie Europy, brak w pełni wolnych wyborów, została usunięta. 26 listopada 1991 roku Polska została przyjęta. Minister Skubiszewski z dużą delegacją pojechał do Strasburga i oficjalnie złożył podpis pod konwencją dotyczącą praw człowieka, co było równoznaczne z uzyskaniem członkostwa. Trochę mi było przykro, że nie zaproszono mnie do udziału w tej uroczystości. W końcu miałem być pierwszym polskim stałym przedstawicielem. Byłaby to dobra okazja, aby zostać nieoficjalnie wprowadzonym. Ale trudno. Wybór się dokonał. Wiedziałem, czego chcę i do czego mam zmierzać. Dołek został za mną. Miałem nowy cel przed sobą. Trzeba było przygotować się do opuszczenia kraju na kilka lat. Powstał problem, jak zorganizować zarządzanie fundacją. Do tej pory zarządzała nią Marysia Ptaszyńska jako dyrektor. Natomiast generalną opiekę i wyznaczanie kierunków sprawowałem ja. Pozostawienie całej odpowiedzialności samej Marysi mogło zaowocować kłopotami. Rozwój instytucji mógł następować jedynie, jeśli się popychało sprawy naprzód. Samo administrowanie prowadziłoby do zastoju, a zatem do upadku. W końcu przyjęliśmy koncepcję, że fundacja powinna być oparta na silnych i w dużym stopniu samodzielnych ośrodkach regionalnych. W związku z tym postanowiliśmy, że zarząd będzie się składał z ich dyrektorów, a naczelny dyrektor będzie organem wykonawczym. Fundatorzy przechodzili na pozycję nadzorczą. Poprosiłem Olka Paszyńskiego, aby mnie zastąpił w tych funkcjach strategicznych. Niestety ten model wkrótce okazał się nieefektywny. Dyrektorzy ośrodków koncentrowali swą uwagę na sprawach własnych. Cała sieć zaczęła dryfować, ale to się okazało dopiero później. Moje kontakty zagraniczne zaczęły się znów rozwijać, chociaż już na innej płaszczyźnie. Jesienią 1991 roku Rada Europy zaprosiła mnie do Barcelony na jedną konferencję, a w styczniu 1992 na drugą. Pierwszy wyjazd przebiegł bez specjalnych wydarzeń. Konferencja była ciekawa, a Barcelona fascynująca. Drugi raz jechałem tam już jak do siebie, ale nie zwróciłem uwagi, że podczas gdy jesienią byłem senatorem i dysponowałem paszportem dyplomatycznym, to w styczniu byłem już zwykłym człowiekiem i miałem prywatny paszport. Na lotnisku w Warszawie okazało się, że nie mam wizy. Dla dyplomatów wizy były już zniesione, ale dla szarych ludzi nie. Co robić? Usiłuję przekonać przedstawicieli linii lotniczej, żeby mnie zabrali, że tam mnie odbiorą bez kłopotu, bo to jest konferencja organizacji międzynarodowej. Mówią, że mogliby tak zrobić, ale lecimy z przesiadką w Wiedniu i Austriacy mnie nie przepuszczą. Wtedy wpadłem na szaleńczy pomysł. Zadzwoniłem do ambasady hiszpańskiej, gdzie mnie znali. Złapałem taksówkę i pojechałem na Mokotów. W ambasadzie natychmiast wbili mi wizę. Druki wypełniłem po powrocie. Zdążyłem przed odlotem wrócić na Okęcie. Dowieźli mnie do samolotu indywidualnie, bo wszyscy pasażerowie już siedzieli w środku. Ten wyczyn chyba można zapisać w księdze Guinnessa. Mieliśmy też konferencję w Krakowie, zorganizowaną wspólnie przez FRDL i Uniwersytet Rogersa, czyli Joanny Program Pomocy Polsce. Udało się na nią ściągnąć przedstawicieli z kilkunastu krajów postsowieckich, od Albanii po Estonię. Dla niektórych był to pierwszy kontakt z Zachodem, z Amerykanami, no i z samorządem. U nas już istniał, a oni patrzyli na to jak na wilka z bajki. Zamiast wprowadzenia i tłumaczenia, że to jest ważne, zrobiliśmy wspólny spacer floriańską i pokazaliśmy te wszystkie prywatne sklepy i przebudowywane stare domy. Nie mogli zrozumieć, jak to się stało, że indywidualna działalność handlowa mogła się tak szybko rozwinąć w kraju postkomunistycznym. Przykład działa zawsze lepiej niż najlepsze wykłady. Pojechaliśmy też z Danką na konferencję do Moskwy, a potem do Petersburga. Miejscowy konsulat opiekował się nami. Dzięki nim zobaczyliśmy wiele, ale przeżyliśmy też historię kawkowską. Zaprowadzili nas do Pałacu Maryjskiego, siedziby władz miejskich. Właśnie następnego dnia Leningrad miał zmienić nazwę i powrócić do starej. W sali posiedzeń Rady, we wnęce za prezydium, stała wielka figura Lenina, patrona miasta. I kiedy weszliśmy do sali, to właśnie murarze zamurowywali wnękę, żeby Lenina schować. Już do połowy był zamurowany. Miejscowi rzucili się na nas i wypchnęli za drzwi. Żałowałem, że nie miałem gotowego aparatu. Za takie zdjęcie to mógłbym dostać wiele. Miałem jeszcze jedno zaproszenie. Do Chin na konferencję Azjatyckiego Stowarzyszenia Władz Lokalnych. Bardzo frapujące, ale z niego zrezygnowałem. Mimo, że Senat był gotów sfinansować podróż. Byłem zbyt zmęczony. Sprawa mojej nominacji jakoś się ślimaczyła. Nie bardzo wiem dlaczego. Chodziłem do MSZ, żeby zapoznać się z organizacją i polityką. Ale raczej nie przywiązywano wtedy wagi do naszego członkostwa w Radzie Europy. Nikt nie dbał też o to, aby mnie dobrze przygotować. 26 lutego 1992 roku zostałem przedstawiony Komisji Sejmowej jako kandydat na ambasadora. Posiedzeniu przewodniczył Geremek. Przesłuchanie odbyło się bez problemów. Dostałem jednomyślną akceptację. Tego samego dnia miałem też przesłuchanie w Komisji Senackiej i wciąż czekałem. Byłem już zmęczony tym zawieszeniem, a jednocześnie przychodziły ciągle nowe zaproszenia. Dostałem z Teksasu zaproszenie na miesięczny pobyt z wykładami w maju. Poszedłem do Iwa i uzgodniliśmy, że zaproszenie przyjmę, a w razie czego objęcie mego stanowiska odłożymy do czerwca. Ale jak już było wszystko ułożone, wezwał mnie Skubiszewski, wręczył nominację i kazał natychmiast jechać. Powiedziałem mu o uzgodnieniu z Iwem oraz o tym, że nie znając terminu wyjazdu, nie polikwidowałem jeszcze wszystkich zajęć w Polsce. Potrzebuję więc czasu. Okropnie na mnie wsiadł, i to z dużej armaty, że Polska mnie potrzebuje w Strasburgu, że służba i itp. Trochę mnie to poirytowało, bo wiem, co to służba i dałem temu dowód wiele razy, ale dlaczego kazano mi czekać pół roku, kiedy to takie ważne? Ale widać, on miał złe doświadczenia z innymi. Musiałem odwołać wyjazd do Ameryki. Ustaliliśmy, że pojadę do Strasburga na 3 tygodnie w maju, aby objąć funkcję i zorganizować się na miejscu. Potem wrócę do Warszawy na uzgodnienia merytoryczne i gospodarcze w MSZ. Później znowu tam pojadę. A na lipiec wezmę bezpłatny urlop, żeby zlikwidować sprawy w Polsce. Na stałe wyjedziemy z Danką do Strasburga na początku sierpnia. I tak się stało.